Pędzimy poprzez fale, morza, oceany do Waszyngtonu. Irena Lasota przy telefonie. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam z bardzo zimnego Waszyngtonu.
A czy w Waszyngtonie pada śnieg? Czy jeszcze jest ta nazwa obecna w języku angielskim?
Jest i zresztą troszeczkę na północ od Waszyngtonu jest już śnieg, ale my mamy minus 7 stopni, co jest bardzo, Celsjusza oczywiście, co jest bardzo nietypowe, bo oficjalnie Waszyngton jest w bardzo gorącej sferze. Nawet kiedyś dopłacano tutaj dyplomatom za pobyt w tropikalnym czy w za gorącym klimacie. To się już zmieniło. Ale takiego mrozu w grudniu nikt nie pamięta. Więc być może u państwa jest globalne ocieplenie, ale u nas jest globalne oziębienie.
A w parlamencie, w kongresie amerykańskim jednak nie oziębienie, a ocieplenie. Wczoraj debata, pewno pani się tej debacie przysłuchiwała, debata dotycząca impeachmentu, a na koniec głosowanie i Donald Trump jest postawiony w stan oskarżenia.
Więc za bardzo się nie przesłuchiwałam, bo taka debata w kongresie nie wnosi już nic nowego. Jest to możliwość dla wielu kongresmenów, żeby przez minutę, dwie albo trzy pokazać się swoim wyborcom, bo oni później to nagrają i pokażą. Natomiast argumenty były te same. Strona, zresztą głosowanie, które odbyło się właśnie nad aktem oskarżenia, czy właśnie nad impeachmentem, było całkowicie wedle partyjnych linii. Demokraci byli za, republikanie byli przeciw i to samo było w dyskusji. Dużo ciekawsze były debaty w komisjach, uprzednio przesłuchiwanie świadków, ale to, co dzisiaj się odbywało, było całkowicie przewidywalne. I jedyna rzecz, która jest w tej chwili nieprzewidywalna, to jest, co Izba Reprezentantów zrobi z tym aktem oskarżenia. Bo wydawało się wszystkim, bo jak mówię, wszyscy wiemy oczywiście, że nie ma precedensów w tej sprawie, to dopiero drugi, trzeci impeachment w historii Stanów Zjednoczonych. I jakoś się zakładało, że jeżeli Izba Reprezentantów przegłosuje akt oskarżenia, to następnego dnia albo dwa dni później wpłynie on do Senatu i Senat, w którym większość mają republikanie, ustali reguły gry, które też nie są wpisane ani do konstytucji, ani do pomocniczych przepisów. Natomiast dzisiaj, znaczy u nas w środę, u państwa już czwartek, Nancy Pelosi, speaker Izby Reprezentantów, powiedziała, że my się jeszcze zastanowimy, w jakiej formie i kiedy prześlemy nasze oskarżenia do Senatu, żeby to rozpatrzył, ponieważ Senat jeszcze nie powiedział, jakie będą reguły gry. To jest bardzo istotne oczywiście, ponieważ znowu w obecnej sytuacji wszyscy zakładają, że Senat odrzuci akt oskarżenia. Natomiast problem polega na tym, czy odrzuci go po dyskusji, po przesłuchiwaniu świadków, jakie będą reguły postępowania. Ponieważ większość Amerykanów zna reguły postępowania w sądach, głównie z telewizji czy w sądach federalnych. Są pewne reguły, gdzie sędzia jest dużo bardziej bierny w jakimś sensie niż powiedzmy w Europie, ponieważ sędzia w Stanach Zjednoczonych jest bardziej arbitrem i osobą, która pilnuje, żeby przestrzegać przepisów i prawa, ale w tej chwili Senat jeszcze nie zadecydował, wedle jakich przepisów będzie się wszystko odbywało. I jeszcze jeden ważny, istotny punkt, jeżeli chodzi właśnie o niezawisłość senatorów, czy o partyjność senatorów. W Izbie Reprezentantów, jak wiem, wszystko było szalenie podzielone wedle polityki partyjnej, ale w Senacie też, tylko że Senat odgrywa inną rolę. Senat wedle prawa o impeachmentu jest sądem, nawet można powiedzieć ławą przysięgłych, i senatorowie wszyscy, cała setka, bo ich jest stu, przed przystąpieniem do rozważania win prezydenta składają przysięgę, że będą zachowali się bezstronnie i będą osądzać prezydenta wedle konstytucji i wedle prawa. To jest bardzo ciekawe, bo senatorowie składają już, stając się senatorami, przysięgę, że będą przestrzegać konstytucji, ale teraz składają, powinni złożyć drugą, będą składać drugą przysięgę, w której będą przysięgać bezstronność, rozpatrywanie sprawy od początku. Natomiast już główni senatorowie republikańscy oznajmili, że oni w ogóle już wiedzą, że uniewinnią prezydenta Trumpa i to jest w tej chwili przedmiotem dużej debaty i wśród polityków, dziennikarzy, czy rzeczywiście Senat powołany jako ława przysięgła może zanim zaczną się przesłuchania świadków czy debaty w Senacie od razu już ogłaszać, kto będzie po której stronie.
A czy może dojść do rozłamu w partii republikańskiej? Czy są tacy senatorowie, którzy na tyle nie lubią Donalda Trumpa, że mogą zagłosować za impeachmentem, za odwołaniem prezydenta?
Na razie w ogóle się na to nie zapowiada, ale też nie wiadomo, co może się zdarzyć. Przede wszystkim dlatego, że kiedy była ostatni raz była debata impeachmenta prezydenta republikańskiego, czyli Richarda Nixona, na początku wyglądało na to, że wszyscy będą głosowali według linii partyjnej, ale w miarę jak okazywało się, co Nixon takiego zrobił, czyli przede wszystkim nadużył prawa i skłamał pod przysięgą, to zmieniały się właśnie proporcje w Senacie i właściwie Nixon podał się do dymisji, dlatego, że przyszli do niego politycy republikańscy i powiedzieli mu, że albo się poda do dymisji, albo w świetle wszystkich tych świadectw i dowodów będą głosować za impeachmentem i wtedy prezydent Nixon podał się do dymisji przed impeachmentem. No dużo osób marzy o podobnym scenariuszu w tym wypadku, zwłaszcza, że Izba Reprezentantów ogłosiła, że wprawdzie oni teraz sformułowali dwa zarzuty w akcie oskarżenia, ale dalej będą prowadzić śledztwo, co z kolei powoduje replikę republikanów mówiących, to ile wy będziecie chcieli mieć tych impeachmentów. Raz wam się nie uda, zrobicie drugi raz, potem trzeci, ale demokraci odpowiadają, nie, sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo im bardziej zbliżamy się do wyborów listopadowych 2020 roku, tym bardziej staje się sytuacja taka podbramkowa, że niby dlaczego robić impeachment, jeżeli będą wybory i wyborcy będą mogli zdecydować, ale część zarzutów wobec prezydenta Trumpa dotyczy jego nadużywania prawa, nadużywania swoich prerogatyw po to, żeby właśnie móc wpłynąć na wybory w 2020 roku, wpłynąć w sposób niedozwolony przez prawo i przez konstytucję.
Czyli może dojść w ogóle do... Bill Clinton był przesłuchiwany przez Kongres albo przez Senat Stanów Zjednoczonych. Czy do takich przesłuchań Donalda Trumpa też doczekamy?
Prezydent Clinton nie był przesłuchiwany w samej Izbie ani w Senacie, ponieważ senatorowie doszli do wniosku, że to byłoby jednak zbyt poniżające dla prezydenta i był przesłuchiwany na zamkniętej sesji, z której relacje i częściowo taśmy były ujawnione. Jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa, to nie tylko on w ogóle na razie nie ma mowy o tym, żeby on sam się stawił jako świadek, bo ma prawo się stawić, ale też istnieje duża obawa, że gdyby Kongres, Senat w tym wypadku już, wezwał go jako świadka, żeby go przesłuchać, a prezydent Trump by się nie zgodził, to byłaby największa do tej pory w historii Stanów konfrontacja pomiędzy prezydentem a Kongresem, które, jak wiemy, mają wzajemnie, oczywiście przesuwają swoje linie kompetencji, ale jednak nie było nigdy bezpośredniego wyzwania rzuconego przez prezydenta kongresowi i kongres musiałby wtedy rzucić też wyzwanie prezydentowi. No i byłby kryzys konstytucyjny na skalę jeszcze nieznaną. Natomiast nie jest wykluczone, że będą jacyś świadkowie od strony Trumpa i podobno idą jakieś tajne negocjacje, czy właśnie nie tajne, tylko nie, o których nie wiemy, negocjacje między senatorami, demokratami i republikanami, że republikanie mówią, zgodzimy się na to, żeby wezwać jakichś świadków, albo sami jakichś świadków wezwiemy, ale pod warunkiem, że wezwiemy też świadków takich jak były wiceprezydent Joe Biden i jego syn Hunter. Na co demokraci odpowiadają, zarzuty, które w tej chwili są stawiane prezydentowi, nie mają nic wspólnego z tym, czy wiceprezydent Biden i jego syn zrobili coś złego na Ukrainie, czy nie, i że przesłuchiwani w kongresie, zwłaszcza w tej atmosferze całkowitego rozdziału partyjnego, no nie doprowadziłoby do wyjaśnienia sprawy, czy prezydent nadużył swoich prerogatyw i czy zakłócił prowadzenie śledztwa. Także ja bym powiedziała, że na pewno, znaczy pewnych rzeczy można się spodziewać na pewno, to znaczy, że będzie jakaś przerwa między dzisiaj, znaczy coś się będzie jeszcze, jakieś decyzje będą podjęte w najbliższych dniach, po czym nastąpi przerwa co najmniej do 5 stycznia, i w czasie którego albo demokraci, republikanie dogadają się, tak jak się dogadali w czasie impeachmentu Clintona, znaczy nie dogadali się co do tego, czy go impeachować, ale dogadali się w sprawie procedury. Jeżeli tym razem nie nastąpi takie dogadanie się w sprawie procedury, to nawet nie wiadomo, czy Izba Reprezentantów wyśle akt oskarżenia do Senatu, żeby Senat tym się zajął. Jeżeli brzmię troszkę w sposób skomplikowany, to proszę wziąć pod uwagę, że jest to 100 razy bardziej skomplikowane, a ja staram się uprościć tą narrację, a większość Amerykanów jest już dosyć zgubionych właśnie w tych proceduralnych rzeczach i ludzie są znowu podzieleni wedle tego, czy lubią Trumpa, czy uważają go za szkodnika, czy też będą go bronili do upadłego.
Z naszego punktu widzenia oczywiście sprawa impeachmentu Donalda Trumpa jest sprawą ważną, ale ważniejszą jest decyzja o tym i ustawa budżetowa, która zakłada sankcje dla firm budujących Nord Stream 2 i też wsparcie dla polskich sił zbrojnych, ale te sankcje dla Nord Stream 2 to coś, co zbulwersowało polityków niemieckich, ostre wypowiedzi polityków niemieckich na ten temat słyszeliśmy, a co się mówi o tym w Stanach Zjednoczonych?
No, w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście zauważono silne i dosyć, powiedziałabym, brutalne protesty strony niemieckiej. Natomiast administracja amerykańska już przeszła raz przez tego rodzaju awanturę. Jeśli można powiedzieć, kiedy Amerykanie jednostronnie wprowadzili sankcje przeciwko Iranowi i między innymi sankcjonując, czyli karząc różne firmy europejskie, które chciały dalej utrzymywać stosunki z Iranem. Te firmy, różne firmy dalej utrzymują stosunki handlowe z Iranem, ale w dużo trudniejszy sposób, troszkę w taki, znaczy, żeby nie, poprzez pośredników, co dużo więcej kosztuje. Natomiast w tym wypadku jest dosyć nieprzyjemne, że cała Europa, czy większa, ta głośna Europa, tak w tej chwili protestuje przeciwko tym sankcjom, skoro Nord Stream 2 i w uzasadnieniu tej decyzji kongresu, który to jest bardzo ważne, kongres podjął tutaj decyzję, znaczy i demokraci, i republikanie głosowali za tymi sankcjami, czyli to jest ponadpartyjna decyzja i jest wynikiem tego, że kongres zrozumiał i zdaje sobie sprawę z tego, że uzależnienie Europy od energii rosyjskiej jest na dłuższą metę groźne dla całego Sojuszu Atlantyckiego. Oczywiście można tutaj mówić też o sprawach, komu się co opłaca i tak dalej, to zawsze można o tym mówić, ale ważniejsze moim zdaniem jest geopolityka, którą w tej chwili ciągle w jakimś stanie reprezentuje administracja amerykańska, natomiast większość sojuszników NATO, pięknym wyjątkiem Polski, w ogóle właściwie poddaje się propagandzie rosyjskiej, która mówi, że tu chodzi tylko o pieniądze, kto kogo gdzieś wygra w sprzedaży czegoś tam tutaj czy tam i tak dalej. Wszystko będzie zależało od tego, czy prezydent Trump podpisze tą ustawę, prawdopodobnie gdzieś w piątek się zadecyduje, czy podpisuje, czy odmawia podpisu, czy też odsyła to do kongresu, do dalszej debaty. Natomiast jest to jedna, trzeba powiedzieć, jedna z niewielu spraw polityki zagranicznej, która teraz jakoś przebija się przez cały szum na temat impeachmentu.
To może tu postawmy kropkę, jeśli chodzi o politykę amerykańską, powiedzmy o święta, które się zbliżają. Jak pani spędza noc wigilijną? Jak pani spędza święta Bożego Narodzenia?
No jest noc wigilijną, spędzam u przyjaciół, u których już byłam w zeszłym roku i będzie to tradycyjna wigilia, no ale w niewielkim gronie, będą nas 4 osoby i przypuszczam, że będzie bardzo przyjemnie i potem z jedną z przyjaciółek na pewno, a co do innych nie wiem, idziemy na pasterkę moim zdaniem do Dominikanów. Święta pierwszy dzień Bożego Narodzenia jest świętem Stanów Zjednoczonych i znowu będę z przyjaciółmi, ale z innymi. Ale pamiętajmy, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia nie jest żadnym świętem Stanów Zjednoczonych. Więc już nie mogę powiedzieć, nie wiem, czy mam jakieś specjalne plany, ale pamiętajmy, że w Waszyngtonie tak zwany sezon świąteczny, ponieważ narzucają się na siebie różne święta i przyjęcia, jest taki, że właściwie wszyscy się spotykają ze wszystkimi, co czasami jest troszkę przesadą, bo jest za dużo takich dużych zlotów ludzi, ale moim zdaniem będzie bardzo przyjemnie, bardzo świątecznie, bardzo zimno, ale bez śniegu.
I wszystkiego dobrego pani życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję za
Tak, jeżeli nie będziemy już rozmawiać, to najlepsze życzenia świąteczne dla pana redaktora, dla całej redakcji i dla słuchaczy.
I żałujemy, że nie jest pani w Polsce, że nie może pani spotkać się ze słuchaczami Radia Wnet na Jarmarku Wnet w Koneserze, bo w sobotę i w niedzielę świąteczny Jarmark Wnet będzie, po prostu będzie miło.
Byłam 1,5 roku temu na jarmarku, ale to nie był świąteczny, to był poświąteczny.
A teraz świąteczny, piękny, wspaniały jarmark. Mam nadzieję, że taki będzie. Pani Irena Lasota idzie spać, a my pędzimy dalej. Jest godzina 7:32. To niech zaśpiewa Elvis Presley. Michaił, Michaił, ty postroisz nowy mir. Tak śpiewał kiedyś Andrzej Brosiewicz, a Michaił Karnowski, Michał jest przy telefonie. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, pamiętam tą piosenkę. Eta pieśnia dla tibia, tak. 86 rok, Michał Gorbaczow w Warszawie.
Taka piosenka może przydałaby się demonstrującym przed Sejmem, czy demonstrującym w wielu polskich miastach.
No, piosenek chyba tam nie brak i aktorów, i świata celebryckiego. Zatem nie jestem pewien, czy akurat tego im trzeba. W mojej opinii tam najbardziej by potrzeba takiego współczucia dla tych Polaków, którzy mają poczucie, że ten wymiar sprawiedliwości zawodzi, jest pełen złych decyzji, jest pełen cierpienia ludzkiego, jest pełen tak skandalicznych wyroków, jak w sprawie Jana Śpiewaka. I tego przede wszystkim potrzeba. Ale sprawa jest poważna. Te protesty, nie wiemy jeszcze, jak się potoczą. Wygląda na to, że ten pierwszy dzień jest raczej porażką organizatorów. Patrzyłem wczoraj przez chwilę, kamerzyści telewizji TVN bardzo się starali, trzeba im oddać, no ale nie dało się z tego zrobić takiego ogólnopolskiego poruszenia. Na dłuższą metę się nie dało, no w takich migawkach oczywiście, jak się pewne rzeczy skumuluje, zbije, to jest to możliwe. Znów jesteśmy w roku 2017, w lipcu, kiedy mieliśmy do czynienia z tymi ustawami i wetami i protestami. Wydaje mi się, że różnica jest tylko jedna, że ta strona propolska, która chce reformy, już rozumie cała, wydaje mi się, już tu nie ma wątpliwości, że to trzeba wytrzymać. Że ci, którzy wtedy mówili, że da się dogadać, że trochę inaczej trzeba te reformy zrobić, że wytłumaczyć lepiej, że tak, ale już wiedzą, że tutaj nie będzie tak, ale, że tutaj albo te reformy zostaną wdrożone, albo będzie jak było. Ta strona, która trzyma władzę w układzie sądowniczym, w systemie sądowniczym, nie chce absolutnie żadnych zmian. I to już jest jasno powiedziane. Będzie protestowała i krzyczała i tupała bez względu na to, jaka będzie skala tych reform. One są w tej chwili bardzo, bardzo umiarkowane. Zatem trzeba to wytrzymać i trzeba się oprzeć na tej większości, która chce tych zmian.
Dzisiaj w Sejmie rozpocznie się dyskusja, pewno możemy spodziewać się bardzo burzliwej debaty na temat propozycji Prawa i Sprawiedliwości, ale jak wsłuchujesz się w głos polityków opozycji, jak wsłuchujesz się w te zdania mówiące o gipsowaniu ust, o tych wnukach, żeby pamiętały o tym, że byli tacy sędziowie, którzy walczyli o wolność sądu i o prawa do mówienia, jak nie wiem, czy widziałeś zdjęcie na pierwszej stronie w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, młoda dziewczyna, która ma zaklajstrowane usta. Jutro dziś sędziowie, jutro ty, bo takie jest hasło, które Gazeta Wyborcza narzuciła czy zaproponowała tym, którzy wyszli wczoraj na ulicę.
No tu dwa koncerny medialne rzeczywiście wiodą prym, ten agorowy i ten tu chichot historii amerykański dzisiaj. Mamy do czynienia z jakąś taką próbą wzburzenia paniki moralnej, oszukania ludzi. Jeśli pytamy o Warszawę, to uważam, że to będzie taki pucz 3, tak, bo my mieliśmy w grudniu 2016 bardzo dużą próbę siłową, mniej więcej rok później kolejną i myślę, że w tej chwili będzie kolejna. Pewnie zacznie się jakimś rodzajem prowokacji w parlamencie, pewnie Senat tu wejdzie do gry, no i tym razem nie ma żadnej gwarancji, że ci demonstranci nie zostaną wpuszczeni do budynku parlamentu, chociażby przez właśnie ekipę senacką i wówczas no, będzie próba wywołania jakiegoś trzeciego, czwartego Majdanu. Jest oczywiste, że tamta strona już też wie, że to nie jest tak, że wystarczy doczekać do wyborów i się władzę Zjednoczonej Prawicy odbierze, bo ten obóz ma bardzo silne poparcie społeczne, potrafi wygrywać kolejne wybory, potrafi wychodzić też z pewnych osłabnięć i słabszych momentów i wydaje mi się, że możemy tutaj się spodziewać no jakiegoś, prawda, kolejnego tego rodzaju przesilenia. Ale ja wczoraj też oglądałem to, co się działo w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Tam było głosowanie z kolei impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, przegłosowane ostatecznie. I to muszę powiedzieć, że jest bardzo podobne. Znaczy bardzo podobny rodzaj takiego brutalnego uderzenia w prawo tak naprawdę i w praworządność, użycia pewnych haseł, które są zarezerwowane dla wyższych spraw, dla prawdziwych przestępstw, w celu po prostu walki politycznej. Na prezydenta Trumpa dosłownie nic nie ma, to znaczy to są pogłoski, to są takie interpretacje bardzo zaangażowanych prawników, ale na pewno nie jest to takie jednoznaczne i niebudzące wątpliwości i ponadpartyjne. To są te warunki konieczne do przegłosowania skutecznego impeachmentu, jak głosi prawodawstwo amerykańskie, co było już też wskazywane. A jednak ta polityczna namiętność okazała się tutaj zdecydowanie silniejsza i ja mam poczucie, że w Polsce jest dokładnie podobnie. To znaczy, że jakby lewica przekracza wszelkie liberałowie, oni jakby nie są w stanie zaakceptować po prostu wyniku demokratycznego. I tak jak w Stanach Zjednoczonych dzień po wyborach zaczęto mówić o impeachmencie. On jeszcze nic nie zrobił, już miał być impeachment. Tak u nas dzień po wyborach zaczęto mówić o konieczności obrony demokracji, chociaż tamten rząd w roku 2015, czy prezydent Andrzej Duda jeszcze wcześniej wybrany, nic nie zrobili. Ale też im dalej w to idziemy, tym chyba się opinia publiczna uodparnia na ten rodzaj szantażu, bo to jest coś takiego, na ten rodzaj prób wzbudzania paniki moralnej.
To taki mały komentarz. No, bolszewicy też nie stanowili większości w Rosji w 1917 roku, a jednak przejęli władzę. Ale skoro mówimy o głosowaniach, to powiedzmy jeszcze o głosowaniu w Parlamencie Europejskim. Tam ten wirtualny świat rządzi niepodzielnie.
No to już jest tak, rzeczywiście ta wizja, zresztą nie tylko wizja, że w Polsce się prześladuje homoseksualistów, że są jakieś strefy zamknięcia, prawda, do których nie mogą wejść, ale także tam jest ciągłe zaniepokojenie, że rząd polski inwigiluje obywateli. No, używa się takich słów, wytrychów w celu rzeczywiście wzbudzenia paniki moralnej wśród Polaków i też oczywiście opisania tego na zewnątrz. Tylko że oczywiście bolszewicy, tak, rozumiem ten przykład, tak może się zdarzyć. Może się zdarzyć, że Polacy zostaną zmęczeni i jakby wymęczeni tymi ciągłymi atakami i już powiedzą, odpuszczamy, już mamy tego dość. Ale też pamiętajmy, że jednak no, nie, na razie nie było to do końca skuteczne. A i też wydaje mi się, że na Zachodzie też mają swoich problemów coraz więcej w różnych obszarach i jakby tutaj no, trzeba to po prostu spokojnie tłumaczyć. Wydaje mi się, że tu nie ma innej drogi jak po prostu walka z tym szaleństwem, bo to jest szaleństwo. To jest naprawdę jakieś już zupełne pogubienie, pomieszanie z poplątaniem. A może też jest tak, bo to jest druga myśl, że rzeczywiście po prostu to, co my rozumiemy jako brak dyskryminacji, no w oczach ludzi, którzy już tę rewolucję na Zachodzie przeprowadzili, jest dyskryminacją, dlatego że wymagane są procedury, prawa, prawda, przyznające tak naprawdę przywileje chociażby tym środowiskom propagującym LGBT. Oni się naprawdę domagają wejścia do szkół i promocji tego wśród dzieci. Oni się naprawdę uznania siebie za bohaterów walki o wolność i wyzwolenie społeczne. I tutaj, jeżeli tego nie zrobimy, to zawsze będzie ten konflikt, to napięcie. I jedno warto pamiętać, z tego konfliktu nie da się wyjść i nie da się uciec na własne życzenie. Niektórzy w obozie Zjednoczonej Prawicy czasami mają takie złudzenia, że można udawać, że tego nie ma i tego nie będzie. Nie, ten konflikt tak czy inaczej jest i się pojawi, można wygrywać wbrew tym machinom propagandowym. No to Boris Johnson w Wielkiej Brytanii to zrobił, jasno stawiając sprawy, nazywając rzeczy po imieniu, odwołując się do pewnego zobowiązania danego obywatelom, wbrew establishmentowi, wbrew mediom, miał podobną łaźnię urządzoną, jaką urządza się często w Polsce, a jednak udało mu się ten cel zrealizować.
Numer świąteczny tygodnika w sieci jest już w kioskach. Michał Karnowski, w związku z powyższym Jacek Karnowski i redakcja ma wolne. Jaką książkę przeczytasz w czasie świąt Bożego Narodzenia?
Nie mamy wolnego, bo przygotowujemy już, tak to jest w prasie, już numery kolejne. Tam są pewne cykle wydawnicze zmienione ze względu na to, że drukarnie też odpoczywają, więc to czasami jest przed takimi okresami dużo, dużo więcej jakby pracy. Mówiąc szczerze, akurat czytałem dzienniki Marii Dąbrowskiej. Wracam co jakiś czas do tej lektury i one są w jakiejś mierze fascynujące. Może to jest zaskakujące. Drugą książką, którą czytam, to jest taka książka o Stasi, o historii komunistycznej, tej tajnej policji. Niemiecki autor, ale przetłumaczony na język angielski. I ona jest o tyle ciekawa, że w odróżnieniu od literatury dotychczasowej stawia taką tezę, że ten system nie był totalny, bo opisywanie niemieckiej tajnej policji zwykle następuje w ten sposób, że robili co chcieli i niemalże, nie wiem, wchodzili w rodziny, że mąż szpiegował żonę, żona szpiegowała męża. Tam cała ta totalność jest rzeczywiście wykazana, tej tajnej policji i tego systemu komunistycznego, ale postawiona jest też ciekawa teza i są na to przykłady, że zwykle tej bariery rodzinnej nie udało się tajnej niemieckiej policji przebijać, że im dłużej też system komunistyczny trwał, tym bardziej się ludzie uodparniali na taką inwigilację i pewne rzeczy rozumieli, umieli się bronić, umieli wyłapywać też, kto może być tym tajnym współpracownikiem. No, może niuansowa taka teza, ale bardzo ciekawa.
A ja polecam ci książkę generała Spaldinga na temat relacji chińsko-amerykańskich.
A to też czytałem.
Tam jest taka słowa na temat rodziny wiceprezydenta Bidena, jak poleciał do Chin razem ze swoim synem i potem podpisał syn kontrakt na miliard dolarów. Taki drobiazg.
Ja spotkałem generała Spaldinga. Myśmy z nim, z Jackiem rozmawiali i to jest rzeczywiście bardzo poruszające, bo on stawia tezę o tym, że amerykańskie elity zdradziły swój kraj, nie widziały to zagrożenie, nie chciały zareagować, albo się rzeczywiście w większości też dały skorumpować, bo duże interesy można dziś na świecie robić, twierdzi Spiden, tylko za zgodą Chińczyków. W związku z czym wszyscy jak gdyby im ulegają. No, mocna teza, ale warta wzięcia pod uwagę.
Książka generała Spaldinga będzie na Jarmarku Wnet i zapraszam ciebie serdecznie na Jarmark Wnet, jeżeli znajdziesz czas albo w sobotę, albo w niedzielę. Jesteśmy w Koneserze, panie redaktorze, o czym pan doskonale wie.
To dziękuję i do zobaczenia w takim razie.
Michał Karnowski w sieci, w polityce i w Polsce był gościem Poranka Wnet i komentował dla państwa to, co zdarzyło się w Waszyngtonie, w Warszawie i w Strasburgu. Na zegarze godzina 7:47.